Anna Piekutowska, to jest audycja Zapytam Inaczej. Ten rok szkolny poloniści zaczęli od buntu, bo właśnie opublikowali list otwarty, który suchej nitki nie zostawia na Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Chodzi o kryteria oceny matury z języka polskiego, która, przypomnijmy, jest takim egzaminem na studia, a te kryteria mają być bezsensowne i często rujnujące dobrą ocenę z tego, no przecież najważniejszego egzaminu rzekomo w życiu. Ze mną jest Piotr Szwed. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Nauczyciel języka polskiego z 8 Liceum Ogólnokształcącego imienia Adama Asnyka w Łodzi, jeden z autorów tego listu. Parę tygodni temu na twoim Facebooku przeczytałam, że chyba musisz rozważyć rezygnację z pracy nauczyciela, skoro wypracowanie bezdyskusyjnie napisane 16 na 16 punktów po zweryfikowaniu przez komisję egzaminacyjną zasługuje na 2 punkty. Rozumiem, że nie chodziło o to, że nie potrafisz przygotować ucznia do matury, tylko o co? Co dokładnie wydarzyło się w przypadku tej pracy według ciebie ocenionej na 16 punktów, a według egzaminatora na 2?
Ta moja reakcja wówczas była mocno emocjonalna, powiem szczerze. Oczywiście doświadczyłem pewnego rodzaju bezradności związanego z tym, no takiego, nie wiem, wstrząsu, bym powiedział, emocjonalnego trochę, ponieważ jest to mocno frustrujące dla nauczyciela, kiedy przygotowuje długo, skrupulatnie, sprawdzając informacje, sprawdzając wiedzę, ale też sprawdzając oczekiwania, które są dostępne w informatorach maturalnych, kiedy bierze udział w szkoleniach i kiedy po wykonaniu tej całej pracy widzi, że przygotował ucznia dobrze, to znaczy, że ten uczeń pisze na temat, pisze z sensem, ma szerszą wiedzę, wykorzystuje funkcjonalnie biografię, pisze na temat, podaje właściwe wnioski. No i nagle okazuje się, że po wglądzie do tej pracy uczeń widzi, że jego praca jest częściowo niefunkcjonalna, że tych punktów jest bardzo mało. No to wtedy może się pojawić taka wątpliwość, no, dotycząca właśnie tego sposobu sprawdzania matur i systemu, w którym funkcjonujemy, ponieważ no, ja nie mam poczucia, że tego ucznia źle przygotowałem. Ja to tę pracę jeszcze, o której wtedy napisałem, dokładnie konsultowałem, rozmawiałem z wieloma polonistami, ich opinia była też na temat tej pracy bardzo dobra. No a potem było kolejne odwołanie, w którym już ta osoba, która była autorką wspomnianej przeze mnie pracy wówczas, otrzymała, moim zdaniem, naprawdę skandaliczną odpowiedź z arbitrażu, który jest ostateczną instancją odwoławczą, który to arbitraż zamiast poprawić poprzednią błędną punktację, wymawiał uczniowi, że popełniał błąd. Po czymś takim to, powiem szczerze, stwierdziłem, że nie jestem w stanie przejść nad tą sytuacją do porządku dziennego, kiedy oficjalna instytucja państwowa wymawia uczniowi, że popełniał błędy, stwierdza, że w wierszu nie padły słowa, na przykład, które w tym wierszu padły, i tworzy fikcyjne błędy rzeczowe polegające na przykład na tym, tu może podzielę się szczegółowym przykładem, że zarzucano osobie piszącej pracę, że nie miała prawa nazwać bohaterów wiersza Budując barykady Anny Świrszczyńskiej powstańcami, ponieważ nie byli to powstańcy, tylko byli to cywile z niższych klas społecznych. No więc jak ja przeczytałem takie uzasadnienie, to zadzwoniłem do Związku Weteranów Armii Krajowej i się zapytałem, czy ludzie budujący z własnej woli dobrowolnie barykady w powstaniu byli powstańcami. No i weterani powiedzieli mi, że tacy ludzie byli powstańcami. Więc jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, w której uczniowi wmawia się, że popełniał błędy i nie robi to jakiś jeden przypadkowy egzaminator, tylko instytucja weryfikująca wyniki, to coś musi być głębiej nie tak. Dlatego, ponieważ pojedyncze jakieś dziwne przypadki mogą się zdarzać. Dlatego uznałem, że muszę się skonsultować z innymi polonistami, ze środowiskiem nauczycielskim. Zebrałem grupę osób, która ze mną omawiała przykłady właśnie prac, które były weryfikowane, które uczniowie otrzymywali poprzez właśnie procedurę wglądu i wspólnie z tymi polonistami pracowaliśmy przez wakacje, żeby wypracować, żeby zrozumieć w ogóle ten mechanizm i sformułować apel, sformułować list otwarty, w którym zauważamy no takie powtarzające się błędy i zastanawiamy się, z czego to wynika. No, mamy pewne tezy, które właśnie w tym liście myślę, że wybrzmiały dzisiaj mocno.
Ja też przez wakacje czytałam kilka co najmniej artykułów i rozmów z polonistami, którzy mówili, że te lato spędzają na pomaganiu uczniom w pisaniu odwołań do komisji egzaminacyjnej. Rozumiem, że to też twój przypadek. Na czym polega problem akurat z językiem polskim? Jak długo on trwa? Czy to jest tylko przypadek roku 2026?
Powiem tak. Myślę, że to jest problem głębszy i sytuacje takie kontrowersyjne zdarzały się wcześniej. W tym roku rzeczywiście no, dosyć wyraźnie wybrzmiały po prostu te problemy, które zauważyliśmy my jako egzaminatorzy też wcześniej. Piszemy w tym liście zresztą, że wielokrotnie sygnalizowaliśmy, jakie są problemy związane z systemem oceniania, ze sposobem organizacji matur, pisząc wewnętrzne pisma, rozmawiając z przewodniczącymi zespołów egzaminacyjnych, z koordynatorami tego procesu, no bo niektórzy z nas, niektórzy z autorów tego listu nadal sprawdzają matury i też w tym liście zdecydowali się napisać o swoich doświadczeniach, jak wygląda procedura sprawdzania i co jest w niej wadliwego z perspektywy egzaminatora. Ponieważ no właśnie z takiej perspektywy też widać coś, co nas niepokoi, co okazało się, że nie niepokoi tylko mnie, że to nie jest jakiś tylko mój indywidualny problem, jakiś z postrzeganiem tego egzaminu. No więc generalnie w naszym liście jednym z podstawowych zarzutów wobec systemu organizacji matur jest to, że nauczyciel przygotowujący uczniów ma pewne wytyczne, ma pewne materiały, przygotowuje uczniów do egzaminu, a potem idzie na szkolenie i już przed szkoleniem się zastanawia, co na tym szkoleniu mnie spotka. Czy czasem zasady nie zostaną jakoś zmienione, czy nie zostaną jakoś w nowy sposób zinterpretowane. Właśnie coś takiego niestety wydarzyło się podczas tegorocznej matury i pokazujemy w naszym liście różnicę między tym, jak jest opisywana, właściwie nie jest opisywana, jak są, nie są opisywane niektóre kategorie związane na przykład ze strukturą dzieła, tu już nie chcę wchodzić w szczegóły polonistyczne, w pierwotnych informatorach, na których przygotowywaliśmy uczniów, a jak to było traktowane już podczas egzaminu. Więc mamy pewną sytuację, która budzi nasz sprzeciw. Polega ona na tym, że nauczyciel przygotowuje do ucznia na podstawie jakichś wytycznych, na podstawie materiałów CKE, a niestety bywa tak, że przychodzi na sprawdzać egzaminy i okazuje się, że te wytyczne w tym roku rozumiemy trochę inaczej, no spójrzmy na te kategorie odmiennie, a wymagania co prawda były wcześniej inne, ale teraz zostaną, teraz zinterpretujemy je w sposób, który jest zawarty w zasadach, które się ukazują już po napisaniu tych matur. No to jest po prostu nieuczciwe w stosunku do uczniów i w stosunku do nauczycieli, którzy chcieliby mieć pewną stabilną sytuację właśnie kryteriów. Ja akurat nie jestem idealistą w kwestii systemu oceniania. Ja wiem, że nie ma możliwości wypracowania systemu idealnego. Obecne kryteria mają swoje zalety, mają swoje wady, można o tym dyskutować. Natomiast największy problem w moim odczuciu polega na właśnie poddawaniu tych kryteriów takim nieuzasadnionym interpretacjom, w nietransparentny sposób, co powoduje, że nie wypracowaliśmy właśnie, a powinno to zostać wypracowane, już ileś lat minęło od czasu prowadzenia tej nowej matury, pewnych jakichś stabilnych ram. Jeżeli one podlegają zmianom, no to tej stabilności nie ma. Jeżeli ja uczę według jakiegoś sposobu i ten sposób, nie wiem, dwa lata temu jest wspaniały, a w tym roku jest częściowo funkcjonalny, a właściwie to jest przekazywanie no, podobnych informacji, podobnych sugestii, oficjalnie się nic nie zmieniło, a okazuje się, że funkcjonuje w jakiejś innej rzeczywistości, no to jest bardzo niepokojące i uniemożliwia nauczycielom takie branie odpowiedzialności po prostu za wyniki maturzystów.
W liście piszecie, że maturzysta teraz znalazł się w sytuacji sportowca, który bierze udział w zawodach, w których zasady są niejasne, a niektóre ustala się już po zakończeniu tych zawodów. A mnie zastanawia to, czy w takiej formule matury jest w ogóle miejsce na ocenę tego, czy uczeń dobrze myśli, czy dobrze interpretuje, czy argumentuje, czy po prostu sprawdza się tylko, czy odhaczył wszystkie wymagane elementy, ale o tym już porozmawiamy po informacjach TOK FM o 15.20. Moim gościem jest Piotr Szwed, nauczyciel języka polskiego z 8 Liceum Ogólnokształcącego imienia Adama Asnyka w Łodzi. Rozmawiamy o liście otwartym, który opublikowali głównie poloniści, a który dyskutuje i polemizuje z Centralną Komisją Egzaminacyjną i jej podejściem do egzaminu z maturalnego z języka polskiego. Powiedziałeś przed informacjami, że są takie przypadki, w których faktycznie uczeń może się poczuć niesprawiedliwie oceniony i że w tym roku było ich zaskakująco dużo. Ale jeśli uczeń czuje się niesprawiedliwie oceniony, ma prawo odwołania. Ale ta procedura według was też pozostawia wiele do życzenia.
No, przeanalizowaliśmy wiele takich przypadków. Tutaj na pewno dużą rolę odegrał Paweł Lęcki, który pisał regularnie przez całe wakacje posty na ten temat, upubliczniał wiele prac uczniowskich, ale także upubliczniał cytaty z tego, jak te prace były weryfikowane, jak były sprawdzane już na tym drugim etapie, kiedy uczeń się odwoływał. No i co wyszło z tych materiałów, co właściwie jakie wnioski z tego wynikają, że bardzo rzadko te weryfikacje były faktycznie przeprowadzane w sposób pełni merytoryczny. No, zadziwiające było to i powiem szczerze, dla mnie niezrozumiałe, w jaki sposób zdarzało się często, że weryfikatorzy, nawet jeśli stwierdzą, że no tak, dobrze, to co zaznaczono w pierwszym momencie nie było błędem albo zostało coś źle ocenione, no ale w takim razie znaleźliśmy inne błędy. I to, jakie te inne błędy były znajdowane, no to było momentami bardzo zadziwiające. W tych uzasadnieniach, które weryfikatorzy pisali w odpowiedzi na pracę maturzystów, na apele maturzystów o weryfikację, często pojawiały się takie zwroty, które dla nas, dla polonistów, były szokujące. Na przykład pouczano maturzystę, że to się pojawia też w naszym liście, że przecież wesele nie ma z groteską nic wspólnego. No jest to z punktu widzenia wiedzy polonistycznej szokująca teza, że wesele Wyspiańskiego nie ma z groteską nic wspólnego, prawda? Więc jeżeli nam polonistom zależy, żeby przekazywana w szkole wiedza była uczciwie sprawdzana i jeżeli, no ja też dopuszczam oczywiście takie sytuacje, nikt nie jest doskonały, sam popełniam błędy, pracuję akurat w zespole, który mam wrażenie, kiedy sprawdzam matury, funkcjonuje znakomicie i nie pamiętam takich sytuacji z własnego doświadczenia tej pracy w tym zespole, żebyśmy mieli jakieś, żebyśmy tutaj się upierali, że uczeń popełnił błąd, kiedy go nie popełnił, prawda? Natomiast no, jeżeli w takim sprawdzaniu egzaminator popełnił błąd, to się może zdarzyć. No to ja oczekuję, żeby już ta procedura weryfikacji, a już procedura arbitrażu, czyli ostatecznej weryfikacji, żeby ona była naprawdę bardzo merytoryczna. Natomiast te pisma, które uczniowie otrzymywali, one były no, jakimś takim czasami złośliwym, czasami niemerytorycznym pouczaniem maturzysty, że powinien się cieszyć, że w ogóle jakieś punkty dostał i zawierały ewidentne błędy. No stąd, tak jak mówię, zaczynam ten rok szkolny w takiej sytuacji, w której pojawia się wątpliwość, czy ja w ogóle mam jakąkolwiek gwarancję, że przygotowani przeze mnie dobrze maturzyści będą stosownie ocenieni.
Ale przecież tych matur nie oceniają jacyś eksperci z kosmosu. To są poloniści, polonistki, nauczyciele pracujący w szkołach. Jeżeli zarzucacie systemowi jakąś uznaniowość czy niespójność, no to czy problem nie leży częściowo po stronie samych egzaminatorów?
No, moim zdaniem nie. To znaczy, oczywiście, gdyby to była kwestia pojedynczego błędu, to byłoby to właśnie weryfikowane. Zresztą trudno mi sobie wyobrazić, że z własnej woli weryfikator znajduje błąd, na przykład polegający na tym, że uczniowi piszącemu o obozach koncentracyjnych nazistowskich sugeruje, że no, wyraził się nieprecyzyjnie, bo napisał, że obozy koncentracyjne służyły do eksterminacji ludności, a nie wszystkie obozy do tego służyły, prawda? No to jest już takie, powiedziałbym, czepianie się takich drobiazgów, I no, że powstaje taka wątpliwość, czy to jest kwestia, od razu tylko dokończę ten wątek, czy to jest kwestia właśnie indywidualna, czy to jest kwestia systemowa. My napisaliśmy ten list z wyraźną tezą, że to jest kwestia systemowa. Jeżeli CKE i podlegające jej OKE wprowadzają nowe interpretacje kryteriów, jeżeli instrumentalnie podchodzą do swoich własnych kryteriów, to w ten sposób utrudniają albo uniemożliwiają wręcz stworzenie systemu, który będzie stabilny. Dlatego nasze zarzuty nie są skierowane przeciwko innym polonistom, przeciwko temu, że o, źle sprawdzają, a my to jesteśmy tacy mądrzy, bo sprawdzamy dobrze. Nie. Nasze zarzuty są skierowane przeciwko sposobom organizacji tych matur, bo jeżeli poloniści idą na szkolenia przed egzaminem maturalnym i są zaskakiwani nowym sposobem interpretacji kryteriów, to my tak nie wypracujemy żadnych stabilnych reguł, które powinny obowiązywać. Dlatego ten przykład sportowy, że maturzysta znajduje się w takiej sytuacji sportowca, który już mecz rozegrał, a teraz przy stoliku usiądziemy i ustalimy te zasady gry. No to jest coś, co nie powinno mieć miejsca.
Ale ja też nie rozumiem, dlaczego matura z języka polskiego ma prowadzić do aptekarskiego liczenia błędów i rozbijania pracy na tabelki, a rolą egzaminatora jest bycie tylko niemym kontrolerem, to przecież jest absurd, jeśli mamy do czynienia z jakąś wypowiedzią, z analizą, z interpretacją. To są rzeczy, które już z natury są jakoś subiektywne i uznaniowe.
Dlatego wielki nacisk powinien być w przypadku szkolenia egzaminatorów właśnie na tych zajęciach, które przygotowują nas do sprawdzania matur. Wielki nacisk powinien być położony na elastyczność myślenia, na to, że jeżeli uczeń zaproponuje jakąś interpretację mniej standardową, to powinniśmy się zastanowić, czy on jednak nie ma trochę racji, prawda, chociaż częściowo. Tej elastyczności bardzo brakuje, mimo że ona właśnie jest w informatorach, bo tak jak mówię, ja nie krytykuję, nie odrzucam w pełni tego systemu ocen. Ja uważam, że nie ma systemu ocen idealnego. Największym problemem jest właśnie poddawanie tego systemu ocen nieuzasadnionym zmianom w sposób nietransparentny, po prostu, kiedy to się już odbywa w momencie, kiedy matury zostały napisane. Ponieważ myślę, że oczywiście w idealnym świecie, który nie istnieje, w jakiejś utopii, byłoby tak, że uczniowie mogli pisać twórcze, w pełni swobodne jakieś teksty, niezwykle oryginalne, a dysponujący niewiarygodnym wyczuciem stylu, języka, poloniści by to wszystko wspaniale sprawdzili. Natomiast oczywiście potrzebne są nam te tabelki czasami, potrzebne są nam wytyczne, potrzebne są nam kryteria i one nigdy nie będą idealne, ale one mogą pozwolić nam funkcjonować według takiej gry, której zasady możemy uczniom przekazać. Ja, jeśli chodzi o moje podejście do pracy polonisty, to powtarzam od lat i w niektórych latach miałem poczucie, że to się da osiągnąć. W tym roku był taki moment, mam wrażenie, kryzysowy, albo po prostu mnie spotkała, tutaj nie tylko mnie, spotkała taka smutna sytuacja. Natomiast myślę, że polonista prowadzący odpowiedzialnie i jakoś w miarę ambitnie swój przedmiot musi mieć świadomość, że ma uczyć myślenia, ma uczyć krytycznego spojrzenia na świat i twórczego spojrzenia na świat. A oprócz tego ma też przygotować do pewnych ram, które powinny być znane, które powinny być przewidywalne. I to są dwie rzeczy, trochę to idzie dwoma turami, prawda? My z jednej strony właśnie musimy pamiętać o tych dwóch aspektach. Z jednej strony odpowiadamy za przygotowanie ludzi do tego, żeby myśleli odważnie, ciekawie i twórczo w świecie, a z drugiej strony no, funkcjonujemy w takiej rzeczywistości, w której i maturzyści i ich rodzice oczekują, że po prostu otrzymają satysfakcjonujące punkty na egzaminie maturalnym. Więc to są takie dwa zadania, z którymi zawsze się musimy zmagać.
To, co państwo słyszą za Piotrem Szwedem, to jest echo pustej klasy szkolnej, która od jutra będzie się już zapełniała młodymi osobami. Czy w tym roku szkolnym też będziesz przygotowywał maturzystów do języka polskiego, do matury z języka polskiego?
Oczywiście przygotowuję, jestem wychowawcą nowej klasy humanistycznej. Właśnie miałem takie poczucie, które towarzyszyło mi przez wakacje, bardzo takie smutne poczucie, frustrujące poczucie, że Ja mogę przyjść do tej klasy dzisiaj i opowiedzieć im, posłuchajcie, będziemy poznawać kulturę, będziemy poznawać historię literatury, będziemy odkrywać, jak ta historia jest interpretowana, jakie są jej nadawane sensy. No, będziemy przez 4 lata zajmować się czymś, co jest strasznie ciekawe i da nam, myślę, często dużo satysfakcji, no ale nie mogę niestety przyjść po tych ostatnich doświadczeniach i powiedzieć, posłuchajcie, wiem, jak was przygotować i będę was w stanie przygotować dobrze do egzaminu. Bo ja mogę przygotować według aktualnych wytycznych CKE i OKE maturzystów najlepiej, jak potrafię, a potem zderzę się ze ścianą, jak to będzie w tym roku, że no, te wytyczne to trochę zaktualizowano i coś się zmieniło i niestety moi uczniowie będą mieli poczucie jakiegoś nieuczciwego traktowania.
Piotr Szwed, nauczyciel języka polskiego z 8 Liceum Ogólnokształcącego imienia Adama Asnyka w Łodzi. Bardzo dziękuję za rozmowę.